nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła. Kiedy czytamy ten tytuł, to oczywiście słowo, które ostatecznie wyznacza, to jest słowo misja. Nawrócenie kogo, czego, wspólnoty, po co? Po co? W służbie misji. Ja jestem pod dużym wrażeniem takiego wydarzenia, które chcę w Archidiecezji Łódzkiej uczynić wydarzeniem cyklicznym. Mianowicie zrobiliśmy warsztaty, zaczęliśmy od księży, którzy się zgłoszą. To, jak wiadomo, zwykle jest tak, że jak się zaprasza księży, którzy się zgłoszą, to zgłaszają się ci, którzy by nie musieli. Nie? Ale chwała Bogu, że się zgłosili ci, którzy nie musieli, bo przez to te warsztaty były faktycznie niezwykłym wydarzeniem i utwierdziły mnie w przekonaniu, że będziemy to powtarzać, choć zapewne każda następna odsłona nie będzie łatwiejsza, tylko trudniejsza. W każdym razie te warsztaty, mówiąc językiem dzisiejszego świata, były warsztatami z przywództwa. A mówiąc językiem Kościoła, myślę, można tak powiedzieć, że to były warsztaty z tego, jak przewodzić w Kościele, zostawiając taki model, który się bardzo łatwo narzuca, to znaczy model władzy, nie? A podejmując ten, który jest kluczowy w Kościele, to znaczy model posługi, nie? Od władzy do posługi. Ale dlaczego o tym mówię? Bo sam wziąłem udział w tych warsztatach na równi z księżmi, którzy też się zapisali. I dla mnie najważniejszym odkryciem na tych warsztatach było słowo misja. Misja. Jak cokolwiek próbujecie organizować, zbierać ludzi, coś robić, no to najważniejsze słowo to jest słowo misja. Do mnie dotarło na tych warsztatach bardzo mocno, nie, że od 3 lat prowadzimy w Łodzi synod diecezjalny, ale w ciągu tych 3 lat nie napisaliśmy, na czym polega nasza misja. Znaczy, to musi być coś bardzo zwięzłego, to muszą być 2 zdania, z których jak je przeczytam, to wiem, po co jestem, a co więcej, ktoś z zewnątrz wie, po co ja jestem. Bo być może jest tak, że na przykład ludzie, wy tworząc wspólnoty w Kościele, to być może wy wiecie, po co jesteście. Ale ciekawe by było zadać to pytanie ludziom, którzy was nie znają. Bo znają was tylko z takiego oglądu zewnętrznego. Oni wiedzą, po co wy jesteście? Myślicie, że ludzie, którzy są na przykład w Kaliszu, pewnie tacy jednak są niewierzący. Wiedzą, po co jest Kościół? Wiedzą, po co są w nim na przykład poszczególne parafie. Jezus w jednym zdaniu zawarł misję Kościoła. Nie? To, o czym mówi nasz dokument o nawróceniu pastoralnym wspólnot parafialnych, jest dla misji. Jak nie ma misji, to wiecie, to tak naprawdę Kościół jest nieświadomy siebie. Nie? Na pierwszym roku seminarium, to trochę było temu, dopadłem taką książkę, która nosiła tytuł Taka jest nasza wiara. Napisał ją człowiek o nazwisku Kręcer. Ja z tej książki niewiele pamiętam, bo ją tylko wtedy czytałem, ale zapamiętałem jej początek, bo tam są takie 2 historie. Pierwsza, przychodzi człowiek do kasy na stacji kolejowej i mówi, poproszę bilet 1. klasy. No to normalne, że ekspedientka pyta się, dokąd? A on mówi, nieważne, byle był 1. klasy. Nie? I 2 historia, dość podobna, że mogłaby się pewnie wydarzyć wszędzie. Nie? Gość zaczepia drugiego na ulicy, który biegnie. I pyta się, gdzie tak biegniesz? A on mówi, nie wiem, ale biegnę bardzo szybko. Więc to są 2 odmiany w sumie tego samego, że nie znam celu. Natomiast wszystko, co oceniam, to albo czy jest mi wygodnie, albo czy jestem sprawny. Nie? Łatwo się jest domyśleć, biada każdej takiej instytucji, która w ten sposób działa. Nie? No i robimy wiele rzeczy, nawet jesteśmy zmęczeni, Ja nieraz jak chcę powiedzieć, że jestem bardzo zmęczony, albo o kimś, że jest bardzo zmęczony, to mówię, że jest jak Wenus z Milo, nie? Że urobił sobie ręce po łokcie. Wykończony ze zmęczenia. A może by trzeba było zamiast bez przerwy tę robotę haratać, może by trzeba było po prostu na moment sobie usiąść i zadać takie najprostsze pytanie, ale o co ci chodzi? Po co? I tak jak powiedziałem, to musi być wyrażone prosto. To muszą być dwa zdania i muszą być powiedziane tak, żeby każdy, kto jest zaangażowany, kto tworzy daną wspólnotę, daną rzeczywistość, wiedział, o co biegnie. Na tych warsztatach nasi prowadzący opowiadali taką historię z jednej wielkiej firmy w Łodzi, która jest filią firmy japońskiej. Nie? Więc opowiadali historię firmy, która jest filią japońskiej firmy w Łodzi. Oni poszli zapytać, czy ta firma ma opisaną swoją misję. I wszyscy pracownicy pytani przez nich na korytarzach mówili, że nie. Nie pierwsze słyszą, żeby było coś takiego jak spisana misja. No więc poszli do kierownictwa. Kierownictwo mówi, oczywiście, że mamy. Wisi w głównym holu zaraz przy wejściu, żeby każdy wiedział, po co jesteśmy. Nie? No, czy mogą nam państwo pokazać? Oczywiście, poszli, pokazali im. Misja wisiała, oczywiście ogromna przy wejściu, nadrukowana, kolorowo, rzucająco się w oczy, po japońsku. Nie? Więc... Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę w analizie samego tytułu na razie tego dokumentu. Chodzi o to, o wspólnotę parafialną, która jest w misji. O wspólnotę, która jest w misji. Tu się podzielę innym doświadczeniem, które też jest bardzo dla mnie mocne. Mamy za sobą taką bardzo ważną ankietę na temat parafii. W tej chwili w oparciu o tę ankietę wyszła książka, napisana przez panią profesor, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Ona ma ta książka pod tytuł Szkic do portretu parafii. I jednym z pytań w tej ankiecie było to, czy wasza parafia jest wspólnotą. Albo co by musiało być, żeby wasza parafia była wspólnotą. I te odpowiedzi, jakie padały, a odpowiedzi udzieliło 7600 osób ponad. To jest ogromna grupa odpowiadających, bardzo zaangażowanych ludzi. Te odpowiedzi się wszystkie układały, ja tę książkę czytałem 3 razy i to była główna myśl, jaka we mnie została po 3 lekturach tej książki. Nie? Wszystkie te odpowiedzi się układały tak, że no, wspólnota jest wtedy, kiedy coś o sobie wiemy, znamy się na przykład po imieniu, o właśnie zaczęli tak, nie, dzisiaj. Że no przecież nie będziemy stać obok siebie anonimowo, weź się obróć do sąsiada, powiedz dobrze, że jesteś. Nic w tym złego nie ma, żeby było jasne, nie? Wspólnota jest wtedy, jak po Eucharystii Niedzielnej proboszcz wychodzi do drzwi, staje tam i jak ludzie wychodzą, to podaje im ręce, to coś tam, o, zobaczy nowych, to się nimi ucieszy. Albo zobaczę takiego, który nie był na katechezie, to go przezywa, nie? No ale... No i wiedzą o sobie na przykład, nie wiem, że ktoś jest chory, to mu trzeba zrobić zakupy. Jak są bardziej wrażliwi, to że szafarz nadzwyczajny mógłby mu przynieść Eucharystię. Więc wszystkie te opisy wspólnoty dotyczyły, były takie bardzo wsobne. Jesteśmy wspólnotą, bo nam... Trochę upraszczam, ale o to idzie, bo nam ze sobą jest dobrze. I powinniśmy zadbać, żeby nam ze sobą było dobrze. Wtedy stworzymy wspólnotę, jak będziemy na siebie nawzajem nastawieni, nie? O siebie nawzajem zadbamy. Książka ma 400 stron i na tych 400 stronach właściwie nie pada pojęcie naszej misji, że ta wspólnota jest po coś i wcale nie jest po to, żeby nam było wzajemnie dobrze ze sobą. Wcale nie jest po to. Nie jest to jej misją. Oczywiście jest pytanie, czy ta wspólnota może podjąć tę misję, jeśli się składa z ludzi, którzy się szczerze nienawidzą na co dzień, nie? Pewnie nie może. O tym za chwilę. Ale w tej wspólnocie, którą jest Kościół i którą w tym Kościele jest parafia, bo ten dokument jest o parafii, tym, co wyznacza sens życia, istnienia tej wspólnoty, jest jej misja. Jest jej misja. Byłoby bardzo ważne, żebyśmy nie mierzyli wspólnot tylko dośrodkowo. Tylko właśnie wspólnota, która jest zebrana do jakiegoś zadania. I w tym zadaniu ona będzie się też rozwijać. Jak czytamy Ewangelię Marka i to rozesłanie uczniów w Ewangelii Marka, to sobie uświadamiamy, że to wcale nie jest idealna wspólnota, którą Jezus posyła. Nie jest idealna, począwszy od takiego słowa, które tam pada, to jest 11. Przeżyliście kiedyś ból tego słowa? 11. Gdzie jest 12? Na 12 się powiesił. A ci, którzy są, no, oszczędziłem wam tego fragmentu, bo wcześniej Jezus, jak przychodzi do nich, do tej jedenastki, to im wyrzuca zatwardziałość serca i niewiarę. Wcale nie jest tak, że oto mamy doskonałą wspólnotę, która już wszystko przerobiła, co trzeba. Między sobą mają pozałatwiane sprawy, mają uregulowane swoje sprawy z Panem Jezusem. Nie? Wszystko gra, teraz mogą iść i głosić. Nie. Właśnie misja będzie też tym, co ich będzie leczyć. Nie? Misja będzie czymś, co ich będzie uzdrawiać. Nie? I jak jej nie podejmą, tylko będą siebie nawzajem bez przerwy tam głaskać, to się zagłaskają na amen, oczywiście. Może się okazać, że późniejszy stan będzie gorszy niż wyjściowy. Ta misja jest także po to, żeby pomogła uczniom. Nie? Kochani, krótko, kilka rzeczy podstawowych. To znaczy, naszą misją jest ewangelizacja. Zawsze była, nigdy nie było innej i nigdy innej nie będzie. Kościół ma cel poza sobą. Nie jesteśmy po to, żeby tworzyć idealny Kościół. Jesteśmy po to, żeby zanieść Ewangelię całemu światu. W tym tekście markowym rzeczywistością, do której jesteśmy posłani, jest kosmos. Jest kosmos. A nie malutka wspólnotka, nie wiem, boję się teraz użyć jakikolwiek ruch, bo mnie przecież zaszczelą, nie? Więc, ale nie, 20 osób i cała nasza energia w to, co zrobić, żeby te 20 osób jeszcze było bardziej ze sobą. Nie, nie, rzecz, misja jest poza nami. Ta wspólnota jest ważna, ale misja jest poza nami. Idźcie na cały świat. U świętego Mateusza dobrze wiecie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Wszystkie narody. Przecież jak on to mówił do tej jedenastki, to musiał wiedzieć, że przemawia do gości, którzy znają drogę wyłącznie z Galilei do Jerozolimy. Nigdy w życiu dalej nie byli. Poumierali w najdziwniejszych miejscach na świecie. Nie? Święty Tomasz w Indiach. Ciekawe, skąd wiedział, jak się tam idzie. Nie. Misją jest ewangelizacja świata. Ale, i to jest bardzo ważne, ten dokument to bardzo pięknie podkreśla, świat, tak jak przed chwilą modliliśmy się za księży, nie w ogóle, bo fajnie się kocha księży w ogóle, ale właśnie na przykład swojego proboszcza już niekoniecznie, nie? Ale czemu nie? No. Różnie. Więc świat też nie jest pojęciem abstrakcyjnym, tylko świat to są konkretni ludzie, konkretne osoby. I jak ten dokument mówi o misji, która jest wyjściem do osób, to pokazuje też, o jakie osoby chodzi. Przywołany jest papież Franciszek, który mówi w ten sposób, że jest coś, czego powinniśmy się wstydzić, my, chrześcijanie. Jest coś, co powinno budzić wstyd w nas. Nie wiem, czego się wstydzicie, ale papież mówi, jest jedno, czego powinniśmy się wstydzić. Powinniśmy się wstydzić, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy, sensu i życia. Jeśli czego powinniśmy się wstydzić, to tego, że tylu naszych braci nie doświadczyło nigdy przyjaźni z Jezusem Chrystusem, przyjaźni z Nim. I nie doświadczyło nigdy wspólnoty, o właśnie, która nie siedzi i się cieszy sobą, tylko jest gotowa ich przygarnąć. I przez to, że nie doświadczyli wspólnoty, która ich przygarnie i nie doświadczyli przyjaźni z Jezusem Chrystusem, tak naprawdę nie mają poczucia sensu i celu. To jest misja. Misja, która ciągle każe nam patrzeć poza siebie. Pamiętam, jak tłumaczyliśmy ten tekst na język polski, dokument z Aparecidy, bo chcieliśmy bardzo, żeby go w Polsce czytano. I to jest dokument, który wydał Zespół do Spraw Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. Nie? To jest dokument, który poza, nie wiem, 10 czy 20 punktami pasuje do Polski jak ulał, choć pisany był z uwagą skierowaną na Kościół Ameryki Łacińskiej. Ale naprawdę jest niezwykle trafny w analizach, w diagnozach, także w odniesieniu do Polski. Ja nawet wiem, po czasie się dowiedziałem, dlaczego jest tak trafny, bo kiedyś miałem szczęście zapytać papieża Franciszka, jak ten dokument powstawał. A Franciszek był nie tylko sygnatariuszem, tylko był redaktorem tego dokumentu. Był redaktorem tego dokumentu i jak przyjechał na spotkanie do Aparecidy, był kompletnie niezainteresowany pojęciem nawrócenia pastoralnego. Może jak 3/4 obecnego zgromadzenia tutaj. Przyjechał na synod do Aparecidy, bo obchodziło go bardzo zagadnienie religijności ludu. I to było jego główne pytanie, z którym przyjechał. Nie? Siedział sobie z tym pytaniem wśród biskupów. Aparecida to jest sanktuarium maryjne. Biskupi sobie obradowali w dolnym kościele, bo jest piętrowe, a piętro wyżej nad nimi modlili się ludzie, którzy nawiedzali to sanktuarium. Cały czas trwała modlitwa. Co więcej, ci ludzie, którzy się modlili, mieli świadomość tego, że biskupi całej Ameryki Łacińskiej, piętro niżej, dokonują jakiegoś niesłychanie ważnego oglądu kościoła, rozeznania, co w kościele jest ważne i dokonują jakiejś niesamowitej refleksji. Nie? Więc ten dokument powstawał w ten sposób, nie? Że lud Boga się modlił za biskupów, którzy próbowali jakiejś diagnozy istotnej dokonać. Nie? Papież powiedział, było nas małe grono, któremu to opowiadał, powiedział tak, że najgorsze to było, jak do tego dokumentu zgłoszono poprawki. Wiecie ile? 400. I mieli na to jedną dobę, żeby to wstawić. I wstawili. Czy oni wszyscy mieli takie poczucie, że tam się działo coś niesłychanego. Nie? I główne pojęcie tego dokumentu z Aparecidy to jest pojęcie nawrócenia pastoralnego. Franciszek się tak przekonał do tego pojęcia, że je wpisał w swoją adhortację Evangelii Gaudium. Nie? Pięć lat mija od napisania tej adhortacji, więc już by można było stawiać pytanie w kościele po kolei wszystkim, kto słyszał to pojęcie, kto się do niego stosuje, kto choć trochę pomyślał nad tym, co w to pojęcie jest wpisane, nie? Nawrócenie pastoralne, czy nawrócenie duszpasterskie. W tym dokumencie ono jest scharakteryzowane tak, że to jest przejście od wszystkiego, co służy konserwacji, a wejście w stan permanentnej misji. Porzucenie wszystkiego, co służy konserwacji. Ostatnio, jak mnie poproszono o konferencję na Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów, to się tym dzieliłem. Jakie jest dzisiaj główne pytanie księży i nie tylko księży w Polsce? Jakie? Czy wrócimy do stanu sprzed pandemii? Naprawdę uważacie, że stan przed pandemią był stanem idealnym? I że to już jest wszystko, co my mamy do osiągnięcia? Za tym się kryje takie myślenie, żeby tylko nie było gorzej. Żeby się udało zachować to, co jest. Nie? Jak rozmawiam z księżmi, dość często pytam się, ile chodzi do kościoła? No, tu padają różne odpowiedzi, nie? Czasami 8%, czasami 20%, czasami 50%, no dobrze. Ale nawet jak pada 50%, 50% chodzi do kościoła. Szczęściarz, nie? Żeby tylko mu nie spadło do 40%. I ja się go pytam, a ilu księdza przyjmuje po kolędzie? On mówi, po kolędzie wszyscy. A to znaczy, że on ma jeszcze 50% do zyskania, nie? Że to nie są ludzie, którzy mu postawili szlaban. To są ludzie, którzy go wpuszczają do siebie, do domu. To jest takie oczywiste? Dzisiaj zwłaszcza wpuścić kogoś do siebie, do mieszkania? Wchodzi do nich do domu, ma szansę zaprosić ich do czegoś niesłychanie ważnego. Nie tylko do tego spotkania, że im pobłogosławi dom, to jest ważne, że za nich się pomodli, bardzo ważne. Nie? No ale to napięcie, 50% w kościele, a 100% po kolędzie, to jest napięcie ewangelizacyjne. Czyli to nie chodzi o to, żeby sobie teraz zrobię wszystko, żeby w przyszłym roku przynajmniej dalej było 50% w kościele. No jak będzie 45, to znaczy, że nie spadło za dużo. Konserwacja, a nie misja. W tym dokumencie z Aparecida jest tak. Nawrócenie pastoralne naszych wspólnot polega na porzuceniu zabiegów konserwacyjnych na rzecz permanentnej misji. I to jest ciekawe, że tam jest właśnie mowa o wspólnotach, nie? Bo to dotykamy tego, o czym żeśmy mówili. Wspólnota wcale nie musi być zainteresowana wyjściem na zewnątrz. Wspólnota może być bardzo zainteresowana zakonserwowaniem tego, co ma. Jak chcecie wiedzieć, czy was pracuje w ogóle taka wizja misji ewangelizacyjnej, to gdzieś postawcie sobie pytanie, co wiecie o tych ludziach, którzy nie praktykują. Najczęściej są ochrzczeni. W Polsce bardzo często, w absolutnej większości są bierzmowani. Bardzo często są tymi, którzy przynajmniej pierwsze małżeństwo zawarli w kościele, sakramentalne. Co o nich wiecie? Pozytywnie. Byłem na takim spotkaniu ostatnio nauczycieli, pedagogów i siedzieliśmy troszkę po konferencji, po mszy świętej, siedzieliśmy trochę rozmawiając. Jedna nauczycielka uczciwie mówi, niech ksiądz arcybiskup coś mi podpowie, bo mam dwóch synów, obydwaj poszli z kościoła. Co ja mogę zrobić? Nie? Co ja mogę zrobić? To tu przynajmniej wiecie, co jest ważne, że ponieważ ona jest matką, a to są jej synowie, to ona sobie zadaje to pytanie. Co ja mogę zrobić? Bo ona ich kocha, nie? I ona chciałaby ich mieć tu, gdzie sama jest, bo wie, jak ją to buduje, ta przyjaźń z Jezusem, jak ją buduje, jak wspólnota ją przygarnia. Ona wie, jak to jest ważne. Ale ponieważ ich kocha, to bez przerwy myśli, co ja jeszcze mogę zrobić. Nie? Czasami myśli, ile razy słyszałem to pytanie, co ja zrobiłam, że oni poszli? Ilu jest rodziców, którzy sobie zadają to pytanie, co ja zrobiłem? Więc misja. Ten dokument bardzo wyraźnie mówi, co tej misji nie sprzyja. To powiem możliwie najszybciej. Misji nie sprzyja poczucie się bezpiecznym w takich strukturach, jakie mamy i które dają nam właśnie fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Na ostatnim posiedzeniu naszego synodu łódzkiego, mieliśmy to w tamtą sobotę, zrozumiałem, że taką strukturą, która nam daje poczucie fałszywego bezpieczeństwa, może być nawet kultura. Ciągle w takiej strukturze funkcjonujemy. Kulturze, która jest wyznaczona jakoś chrześcijaństwem, nie? No, za chwilę będzie październik, to jak tak już będzie połowa listopada, to już choinki będą stały, nie? Kolędy będą na pewno grane szybciej niż się Adwent zacznie. I wszyscy to lubią. Teraz, główne pytanie teraz, jakie już się przebija przez rozmaite portale, to jest, czy będą opłatki. No bo jest COVID, nie wiadomo, czy się uda łamać opłatkiem, nie? No i wiedząc o tym wszystkim, my się czujemy bezpiecznie, tak? Znaczy, żyjemy w chrześcijańskim świecie. No wszystko dookoła nas mówi o wcieleniu Syna Bożego. No. Potem ledwie się skończy Boże Narodzenie, już będzie Wielkanoc, nie? Będą już stragany, tu wszędzie pisanki będą. No. I mamy poczucie, wszystko jest dobrze, no wszystko jest tak, jak było. A co jeśli to jest tylko właśnie forma kulturalna, ale za tym nie ma już... Pytanie, co tam jest za tym? Ile jest wiary w tych ludziach, którzy koniecznie muszą się połamać opłatkiem? Bo jeśli to jest tylko forma kulturowa, to na przykład w takich sytuacjach, jakie przeżywamy, czyli że epidemia nas zamknęła na przykład na 3 miesiące w domu i norma kulturowa jest teraz, nie idziesz do kościoła, no to już potem nie pójdziesz. To już potem nie pójdziesz. I uśpiła nas struktura, w której się czujemy bezpiecznie. Mamy poczucie, fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Nie? To, co nas usypia, to są przyzwyczajenia, mówi ten dokument Kongregacji do Spraw Kleru. Przyzwyczajenia. Taki cytat, posłuchajcie. Samo powtarzanie czynności duszpasterskich. Jutro przecież jest, no co, no mamy okres zwykły, za chwilę będzie Adwent, potem Boże Narodzenie, potem znowu okres zwykły, potem będzie post, potem będzie Wielkanoc, potem znowu okres zwykły. Nie? To taka sztuka poprowadzić ten Kościół? Teraz jest była 25. niedziela, zaraz będzie 26. Czytania się zmieniają co 3 lata, no ale otwieram Ewangelię, przecież na pamięć znam ten tekst. Nie? Przyzwyczajenie. Powtarzanie czynności duszpasterskich, nie mających wpływu na życie konkretnych ludzi, staje się bezpłodną próbą przetrwania, często przyjmowaną z ogólną obojętnością. Ryzyko bycia strukturą skupiającą się na sobie, przepraszam bardzo, i sklerotyczną, która proponuje doświadczenia pozbawione już ewangelicznego i misyjnego smaku. Nie ma smaku. Powtarzane. Są konkretne bardzo też patologie ponazywane w Kościele po imieniu, gdy chodzi o ten dokument, które działają przeciw misji, przeciw ewangelizacji. To jest klerykalizacja duszpasterstwa. Papież Franciszek ten termin raz po raz przywołuje, nie? Klerykalizacja. Ona polega na wielu rzeczach, nie tylko na tym, że ksiądz musi zrobić wszystko sam, tylko także na tym, że jak już się świecki angażuje, to jedyny punkt odniesienia to ma księdza, więc robi wszystko, żeby być jak ksiądz. Nie? I na sposób księdza funkcjonować. Ale klerykalizacja znaczy przede wszystkim uprzedmiotowienie wiernych w Kościele przez tych, którzy nim kierują. Rzeczywiście się misja uda, jak księża będą chcieli ją zrobić sami. Już widać, jak się uda. Potem taki bardzo poważny problem i ten dokument mówi o tym bez żadnych ogródek, to są pieniądze. Mówimy wielce o misji, ale gorszymy ludzi w takich bardzo konkretnych momentach, każąc im płacić, bo co innego jest ofiara, ale płacić. Cennik poustalane. Za mszę tyle, za pogrzeb tyle, za ślub tyle. Nie ma pan? To do domu. Żeby było jasne, tam jest cały 11 rozdział w tym dokumencie wezwaniem ludzi do ofiarności w Kościele. Nie? Wezwaniem ludzi do ofiarności. Tak naprawdę bardzo wiele takich sygnałów dostałem w ostatnim czasie od proboszczów, którzy mówią, była pandemia, w kościele było 5 osób, a ja na koncie parafialnym miałem więcej niż jak była pełna składka w niedzielę. Bo ci, którzy nie przychodzili do kościoła, wiedzieli doskonale, że kościół potrzebuje i wpłacali im na konto. Ciach. Czyli są ludzie, którzy wiedzą, są odpowiedzialni za tę wspólnotę, wiedzą, że ta wspólnota musi mieć, żeby funkcjonować, nie? Mam takie niejasne przeczucie, oparte o dokument, który omawiamy, że przynajmniej dwie cechy spełniają ci proboszczowie. Pierwsza jest taka, że są ludźmi, którzy żyją raczej skromnie, a druga jest taka, że finanse się cieszą absolutną przejrzystością w parafii. Czyli mniej więcej każdy wie, na co są wydawane pieniądze, ile ich jest i gdzie idą. I ci księżanie mają kłopotu z ofiarnością po stronie ludzi. Natomiast to, co się zawsze w Kościele nazywało symonią, ta zdolność wycenienia Ducha Świętego na eciepecie, jest absolutnie antyewangelizacyjnym działaniem. Absolutnie antyewangelizacyjnym. Dobrze, będę lądował teraz czymś pozytywnym. Tak. Pozytywne w tym dokumencie jest, jakie są w takim razie narzędzia właściwe misji. Jeśli chcemy tę misję podjąć, jakimi środkami to możemy zrobić? Teraz najważniejsze, co ten dokument mówi, i uwierzcie w to, najważniejsze, co ten dokument mówi, to jest to, że tym środkiem najważniejszym jest parafia. Jest parafia. Dlategośmy się modlili za proboszczów. I ten dokument zaczyna się z takiego doświadczenia, które liczy sobie lat 3, troszkę więcej. Jak były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, to 4. Było spotkanie papieża Franciszka z biskupami polskimi. I ono było tak ułożone, że 4 biskupów mogło zadać po pytaniu. Oczywiście miesiąc wcześniej. Nie? Więc spontan był pełen. Ale okej. Jedno z tych 4 pytań było takie. Czy przyszłość Kościoła jest w parafii, czy we wspólnotach, które są obok, ponad, pomiędzy parafiami? Gdzie jest przyszłość Kościoła? I papież mówi tak. Co jest przyszłością Kościoła? Parafia! Jak już wszyscy zwolennicy parafii się ucieszyli, to po takim odliczeniu 10 sekund, nie? Tak. Parafia, która nie jest biurem. Jak nie jest biurem, to jest wspólnotą, tak? Jak jest biurem, jak jest tylko strukturą, jak jest tylko instytucją, nie jest przyszłością Kościoła. Ale jest parafia, ponieważ parafia jest ciągle miejscem, w którym człowiek się spotyka z Bogiem. To jest pierwsze miejsce odniesienia. Więc Franciszek mówi, parafia, tylko nie zredukujcie parafii do biura. Więc nam jest wszystkim potrzebna wiara w parafię. A najfajniejsze w tym dokumencie jest to, że on się zrodził z rozmowy papieża z polskimi biskupami. Więc niech nikt nie mówi, że aha, napisali w Rzymie jakiś dokument, który do Polski ma się nijak. Ma się absolutnie jakoś do Polski, bo tu była geneza tego dokumentu. Nie? Ten dokument cytuje Franciszka, takie jego mocne słowa. Parafia jest aktualna, parafia jest nietykalna. I potem nie wolno parafii wyrzucić przez okno. Bardzo ładne. Parafia. Ale parafia, i tu nie jest słowo, która nie jest biurem, tylko Franciszek mówi, parafia wychodząca. Wychodząca. Czyli, i to też jest w tym dokumencie, to jest taka parafia, gdzie bez przerwy ci, co ją tworzą, zastanawiają się, jak można jeszcze spotkać tych, których nie ma. Jakie można im zaproponować formy, okazje spotkania. Bez przerwy o tym myślą i co więcej, nie są tym zmęczeni. Tylko myślą o tym z entuzjazmem. Ja z entuzjazmem pobłogosławię tym ewangelizatorom do Ostrowa. Do Ostrowa z większą radością niż bym do Ostrowca. Tak, do Ostrowa. To jest sposób, jak się można jeszcze spotkać, nie? Jak się można jeszcze spotkać? Powiem wam coś na ucho. Na ostatniej konferencji Episkopatu Polski była rozmowa przez chwilę o kolędzie. I ktoś przyniósł pomysł, że to można by może kolędę robić tak, żeby księża szli tam do tych domów, gdzie ich zaproszą. To brzmi dość sensownie, nie? No to jak idziemy do tych, którzy nas zapraszają, to już nie idziemy szukać tych, którzy nas nie zapraszają. No to jest fajne, iść do tego, który mnie zaprasza. Ale zapukać do drzwi kogoś, kto mnie nie zaprosił, może mnie nie wyrzuci. Ciekawe, jak zacząć rozmowę, żeby mnie nie wyrzucił. Nie? I to pytanie powinno być dla mnie pytaniem, które mnie fascynuje, które sobie zadaję z entuzjazmem, a nie ze zmęczeniem. To jest teza tego dokumentu. I potem następna rzecz w tej parafii, jeśli ona ma być narzędziem ewangelizacji, liczy się wspólnota, poczynając od wspólnoty księży. Dlatego was prosiłem, że jak jesteście z parafii, gdzie jest dwóch, trzech księży, to żebyście się za nich razem pomodlili. Żeby uwierzyli, że od tego, w jaki sposób ze sobą funkcjonują, zależy to, jaką stworzą parafię. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że potem ci, którzy tą wspólnotą z woli Pana Jezusa jakoś zarządzają, tak? Są w niej pasterzami, mają tworzyć w tej parafii wspólnotę coraz szerszą. I ta wspólnota szersza, ona nawet tu w tym dokumencie jest ponazywana, nie? Czyli na przykład, to bardzo też chyba do pomyślenia w Kościele w Polsce bardzo poważnie, że ci księża pierwszą grupę, którą by potrzebowali przy sobie bardzo, to są stali diakoni. Stali diakoni. Już są diecezje w Polsce, gdzie się pojawia ta rzeczywistość stałych diakonów, ale ciągle jeszcze nieśmiało, bo najczęściej nasze myślenie jest takie, stały diakon jest potrzebny tam, gdzie nie ma księdza. Albo że gdzie księży jest za mało, to ten stały diakon to takie pół księdza, nie? Nie wszystko może zrobić, rozgrzeszyć nie może, odprawić nie może, ale pogrzeb odprawi, ochrzci, no, kazanie powie, nie? Wiele może, no nie wszystko, no taki. Tymczasem teologia stałego diakonatu jest taka, że stały diakon jest rodzajem mostu między prezbiterium a ludźmi świeckimi, bo on żyje w świecie. Najczęściej żyje w małżeństwie, w rodzinie, wychowuje dzieci, nie? A jednocześnie przyjął święcenia, sakrament święcenia. Więc on jest kimś, kto jakby z definicji swojej jest łącznikiem, nie? Jest tym, który buduje relacje, buduje wspólnoty. Jak tu siedzą mężczyźni, którzy o tym marzą, to niech o tym marzą poważnie, bo to się stanie, to się musi stać. Chyba, że będzie tak, że Kościół Polski przeczyta ten dokument, powie, ale fajnie napisali, nie? I na półkę, basta. Ale jak się tak nie stanie, to będziemy potrzebowali stałych diakonów. Następna grupa, która jest bardzo potrzebna w parafii, to są ludzie, którzy prowadzą życie konsekrowane. Są wspólnoty zakonne, sióstr, braci. To są wspólnoty, to są ludzie, którzy wybrali dziewictwo konsekrowane. To są ludzie, którzy wybrali, są tacy ludzie w Polsce, ciągle mało, którzy wybrali życie pustelnicze konsekrowane. Duch Święty te charyzmaty daje, uruchamia. I potem w kolejności są potrzebne wszystkie możliwe wspólnoty, które wyrastają z jakiegoś charyzmatu. I to wszystko jest potrzebne, żeby stworzyć wspólnotę, która jest, to bardzo ładnie jest powiedziane w tym dokumencie, która jest ciałem, a nie parlamentem. Myślę, czujecie różnicę. Jak jesteśmy wspólnotą, która jest ciałem, to każdy ma świadomość do siebie, kim jest. Ja muszę mieć świadomość, że jestem głową. To wcale nie jest najweselsza świadomość, zapewniam was. Ale ciało znaczy, każdy wie, co jest jego funkcją, za co odpowiada. Jak bardzo jest potrzebny właśnie w tym miejscu, jako ten konkretny członek, ze swoją podmiotowością. To nie jest, słuchajcie, odkrywanie Ameryki. W XII wieku święty Bernard z Clairvaux pisał tak, to nie jest ciało, tylko potwór, jak z głowy wyrastają palce. Taki tekścik. Jest głowa, a wszyscy inni potrzebni jako palce. A gdzie jest szyja? A gdzie są mięśnie? Gdzie są ręce, gdzie są nogi? Gdzie jest brzuch bardzo poważnie potrzebny? Gdzie jest? Nie. Ciało, nie parlament, ciało. Więc życie wspólne, w tym życiu wspólnym, powiem to bardzo, bo to jest bardzo ważne, są potrzebne w parafii rady. Rady. Rada duszpasterska. Rada ekonomiczna. Tak, są potrzebne rady. Czyli od zapisane od dziesięcioleci pewnie w prawach wszystkich diecezji z Kaliską włącznie. To, co mnie uderzyło ostatnio na spotkaniu synodalnym w Łodzi, że jak zapytałem ludzi w małych grupach, mieliśmy 8 małych grup i odpowiadali na pytanie, co jest przejawem wspólnotowości w życiu ich parafii, to jak było 8 grup, tak w żadnej z tych 8 grup nie padło pojęcie rada parafialna. Czujecie to? To znaczy, tam pewnie są rady parafialne w tych parafiach, tylko ci ludzie, którzy przyszli na synod, ludzie, którzy nawet wiedzą, że w parafii jest rada parafialna, nie mają pojęcia, że ona ich reprezentuje i że ona jest wyrazem wspólnotowości tej parafii. To jest może tak właśnie, że jak na początku mówiliśmy w ogóle o parafii, tak, że funkcjonuje coś, jaki ma cel? Nie chodzi o to, żeby było, tylko żeby działało. Jaki ma cel? Nie? Więc parafia jest narzędziem misji Kościoła, jaką jest ewangelizacja, dlatego że parafia powinna być przestrzenią tego, co ten dokument nazywa kulturą spotkania. Ludzie się mogą spotkać. A jak czytamy Pismo Święte, to widzimy, że Bóg przez całą historię zbawienia nie robi nic innego, tylko zbiera ludzi. A szatan nie robi nic innego, tylko ich rozprasza. A Bóg robi wszystko, żeby ich zebrać, żeby ich zgromadzić. I narzędziem tej misji jest wspólnota, która potrafi gromadzić pod warunkiem, że ona wie, nie? Że nie jest celem dla siebie, tylko ma misję zgromadzenia wszystkich, którzy do niej nie należą. Jeszcze. Albo kiedyś należeli i znowu nie należą, a przecież mogliby należeć. Nie? Więc o to ostatecznie chodzi. Bardzo Wam dziękuję za uwagę.